Witam Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. I tak, witam, bo ten odcinek wyjątkowo poprowadzę sama. Niestety jeden z plików z naszym wspólnym nagraniem tego odcinka nie może zostać wykorzystany, a chcemy, abyście otrzymali ten materiał w planowanym terminie i dlatego zdecydowałyśmy się na ten eksperyment. Mam nadzieję, że mimo tego spodoba Wam się to, co dla Was przygotowałam. Dziś przeniesiemy się do Azji, a dokładnie do Chin. I choć w stosunku do mojego poprzedniego odcinka jesteśmy po drugiej stronie globu, to nadal pozostaniemy w temacie nowych technologii, które pomagają śledczym w wymierzaniu sprawiedliwości. Ale jak zawsze, od początku. Lao Longxi urodziła się w 1974 roku w zwyczajnej rodzinie w Zhujiang. Jej rodzice pracowali w fabryce zajmującej się ropą naftową. Mimo, że miała czwórkę starszego rodzeństwa, dwóch braci i dwie siostry, to rodzina miała dość stabilną sytuację finansową. Oczywiście nie przelewało się im. Młodsze dzieci donoszały odzież po starszych, starsze szybko szły do pracy, aby wspomóc finansowo rodzinę. Żyli skromnie. Jednak nie brakowało jedzenia, a rodzina była bardzo ze sobą zżyta. Lao była uwielbiana nie tylko przez rodziców i rodzeństwo, ale także przez rówieśników. Była łagodna, spokojna i pogodna. Dobrze radziła sobie w nauce i zawsze była chętna do pomocy. Kiedy miała 15 lat, skończyła gimnazjum i planowała rozpocząć naukę w liceum, by później iść na studia. Jednak starszy brat namówił ją, aby poszła do szkoły, która miała jej umożliwić zostanie nauczycielem. W taki sposób miała szansę na zdobycie stabilnej, stosunkowo dobrze płatnej pracy, ale co było najważniejsze dla rodziny, szybciej będzie mogła wspomóc ją finansowo. Jak przeczytałam w jednym artykule, dostanie się do tej szkoły nie było wcale takie proste. Nie tylko trzeba było odznaczać się dobrymi wynikami akademickimi, ale także odpowiednią prezencją, zachowaniem i obyciem. Lao miała jednak tego wszystkiego pod dostatkiem. Nie tylko dostała się do szkoły, ale także została zapamiętana jako zdolna uczennica, która wyróżniała się nie tylko w nauce, ale także na scenie podczas szkolnych apeli i przedstawień. W 1992 roku dostała pracę w szkole podstawowej, do której uczęszczały dzieci pracowników fabryki związanej z ropą naftową, w której pracowali jej rodzice. Nauczała języka chińskiego. Szybko zjednała sobie uczniów. Wydawało się, że idealnie odnajduje się w tym zawodzie i ma naturalny dar do pracy z dziećmi. Koledzy z pracy nie zapamiętali jej mocno, bo też długo wspólnie nie pracowali. Bez wahania podkreślają jednak, że miała w sobie dużo ciepła i potrafiła sobie zjednać ludzi. Kiedy Lao zaczęła pracować i zarabiać, nie tylko zaczęła przynosić pieniądze do domu, wymiernie wspomagając rodzinę, ale także zaczęła częściej spotykać się ze znajomymi i korzystać z zaproszeń na różne uroczystości. I tak w 1993 roku udała się na ślub znanej sobie osoby. Myślę, że kiedy szykowała się na tą uroczystość, nie sądziła, że ten dzień na zawsze odmieni bieg jej życia, choć może właśnie na to po cichu liczyła. W końcu śluby mają to oddziaływanie, że zaczyna się troszkę myśleć o miłości, a z dużym prawdopodobieństwem ta prawie 20-letnia dziewczyna jakiegoś romansu i partnera wyglądała, szczególnie w tak tradycyjnej społeczności. Jak było, możemy się jednak tylko domyślać. Pewne jest, że na weselu Lao poznała o 10 lat od siebie starszego Fa Zing. Fa pod wieloma względami był zupełnym przeciwieństwem Lao. Urodził się w biednej dzielnicy Zhujiang jako siódme, najmłodsze dziecko. Jego tata pracował jako rykszarz, a mama zajmowała się domem. Starsze rodzeństwo szybko poszło do pracy, by utrzymać dom, kiedy rodzice Fa zaczęli podupadać na zdrowiu. W jednym ze źródeł znalazłam informację, że Fa w dzieciństwie był ofiarą przemocy, możliwe, że także był molestowany, ale nie udało mi się zweryfikować tych danych. Pewne jest, że jego dzieciństwo nie należało do stabilnych, a w domu rodzinnym nie panowało ciepło i poczucie bezpieczeństwa, które znała Lao. Dorastał w społeczności, w której od najmłodszych lat musiał walczyć o swoje, a w większości sytuacji rządziło prawo siły. Nic dziwnego, że Fa nie był skłonny do nauki, z dużym prawdopodobieństwem nie miał nawet do niej odpowiednich warunków. Uwielbiał za to grać w piłkę nożną, był nawet kapitanem szkolnej drużyny, z czego nawet jako dorosły mężczyzna był bardzo dumny. Jednak pasja ta nie oderwała go od wdawania się w niezbyt szczęśliwe relacje. Szybko zaczął zadawać się z kolegami, którzy wróżyli same kłopoty. Starsze siostry wspominają, że chciały nad nim zapanować, skierować go na dobre tory, ale przyznają, że od dziecka miał silny charakter i dużą potrzebę buntu. Mając kilkanaście lat wpadł w konflikt z prawem i zaczął trafiać do aresztu, a w końcu mając niecałe 15 lat, został umieszczony po raz pierwszy w więzieniu. Mając 17 lat, dostał poważniejsze zarzuty i w efekcie został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Kiedy wyszedł z więzienia w wieku 25 lat, wydawało się, że zmądrzał, choć niekoniecznie przeszedł na, w cudzysłowie, dobrą stronę prawa. Otworzył malutkie, trochę szemrane kasyno, które przynosiło jednak dość stabilny i całkiem niezły zarobek. Postanowił się ożenić. Poprzez swatkę poznał dziewczynę, z którym wziął w efekcie ślub, a wkrótce urodziło im się dziecko. Niestety, rodzinne życie nie do końca mu wychodziło. Wiemy, że w 1993 roku małżeństwo chyliło się ku klęsce lub nawet para była już po rozwodzie. Tu źródła nie były jednomyślne. Do tego pojawiły się kłopoty w prowadzonym kasynie. Kiedy jednak Fa został zaproszony na wesele znajomej osoby, postanowił skorzystać. I tam dostrzegł przepiękną, młodą Lao. Niewątpliwie coś ich do siebie przyciągało. Z wesela wyszli razem. Fa odwiózł Lao do domu na swoim motocyklu. I do tego momentu przyznacie sami, że mamy taką historię, jak ich wiele. Taki pogubiony mężczyzna z przeszłością spotyka nieskalaną, pełną ciepła młodą dziewczynę, której powierza swoje poranione życiem serce. I choć brzmi to jak początek książkowego lub filmowego romansu, wydaje się, że właśnie tak przynajmniej ze strony Fa było. Spędzał on każdą chwilę z Lao, a i ona także wręcz obsesyjnie chciała być z Fa, co spowodowało, że zaczęła opuszczać pracę. W końcu powiedziała, że nie będzie dłużej pracować w szkole, bo pragnie być z Fa. Taką informację przekazała także rodzicom. Przełożeni z pracy zadzwonili do rodziców Lao, informując o tym, że dziewczyna może jeszcze zmienić zdanie, bo póki co dali jej urlop, by jeszcze wszystko przemyślała. W końcu praca nauczyciela dawała młodej kobiecie stabilne zatrudnienie. Rodzice błagali, by dziewczyna wróciła do pracy. Ta jednak była nieugięta. Rodzeństwo Lao chciało przepowiedzieć do rozumu Fa, gdyż to właśnie jego winili za nagłą zmianę zachowania u siostry. Liczyli, że skłonią go, by zostawił Lao w spokoju. Fa od początku zresztą im się nie podobał i nie mieli o nim zbyt dobrego zdania. Już z daleka widzieli, że nie wróży on nic dobrego. Lao powstrzymała ich jednak od konfrontacji z Fa, strasząc ich, że ma on kontakty i jest niebezpieczny, więc lepiej, żeby z nim nie zaczynali. Po odejściu ze szkoły Lao chciała otworzyć własny biznes, ale nie miała na to pieniędzy. A po upadku kasyna Fa także nie mógł jej wspomóc w tym przedsięwzięciu. Sam mężczyzna zaczął zarabiać, biorąc udział w walkach za pieniądze, a także angażując się w inne szemrane interesy. Około roku 1996, podczas jednych z tych interesów, Fa brał udział w bijatyce, w której zaczęto używać maczet i harpunów. Zranił on wtedy, w cudzysłowie, niewłaściwego człowieka i czuł, że niebezpiecznie będzie pozostać w tamtej okolicy. Lao postanowiła wyjechać z nim. Po przeprowadzce Lao zaczęła pracować jako hostessa w barze pod fałszywym nazwiskiem Chien-ya. W Azji często młode, atrakcyjne dziewczyny wykonują ten zawód, a ich praca polega na zagadywaniu klientów, nalewaniu im alkoholu i zabawianiu ich rozmową i flirtem. Najczęściej ogranicza się to właśnie do tych czynności i oczywiście powoduje, że klienci, zwłaszcza mężczyźni, miło spędzają czas i wydają więcej pieniędzy niż gdyby siedzieli samotnie przy barze. Hostessy dostają w zamian procent od sprzedaży. Lao o dziewczęcym uroku z wyglądem pełnym niewinności, a jednocześnie z pewnością siebie, niewątpliwie przyciągała oko. Miała ponoć także umiejętność zagadywania do klienta i potrafiła zjednać sobie swoją pogodną osobowością każdego. Radziła sobie świetnie w nowej pracy i miała nawet stałych klientów, którzy wracali do baru, by spędzić kolejny wieczór w jej towarzystwie. Takim klientem był Xiongxi, 35-letni mężczyzna, który posiadał własną firmę zajmującą się klimatyzacją. Nie trudno było zauważyć, że był to mężczyzna raczej dość dobrze sytuowany. Lao udało się uwieść mężczyznę lub wyprosić, aby przyszedł do jej mieszkania naprawić w nim klimatyzację. Tu źródła podają różne informacje. I tak w lipcu 1996 roku poszedł z nią do mieszkania, w którym czekał już na nich Fa. Zaatakował on mężczyznę nożem, związał go i zmusił, by oddał wszystkie cenne rzeczy, które przy sobie miał. Niestety nie miał przy sobie tyle środków, na ile liczyli fatalni kochankowie. Fa próbował zmusić mężczyznę do podania adresu domowego, ale ten, bojąc się o swoją rodzinę, nie chciał tego zrobić. Fa, widząc, że nic już nie uzyska od Xiangxi, zabił go i poćwiartował jego ciało. Adres udało im się ustalić w inny sposób, zapewne poprzez dokumenty, które mężczyzna miał ze sobą. Kiedy dokonali już makabrycznego okaleczania ciała, umieścili fragmenty w 4 workach i udali się z nimi do domu ofiary. Na miejscu zabili żonę mężczyznę i ich 3-letnią córeczkę, po to, aby splądrować dom i ukraść różne wartościowe rzeczy. Kochankowie wzbogaceni o całkiem niezłą kwotę najpierw udali się do swoich rodzinnych stron, gdzie zostawili część łupów, po czym uciekli do innej prefektury. Policja została poinformowana o nieprzyjemnym zapachu wydobywającym się z domu Xiangxi i w taki sposób odnaleziono zwłoki zamordowanej rodziny. Nie znalazłam niestety informacji, czy wcześniej zgłoszono ich zaginięcie, czy faktycznie dopiero po tym zgłoszeniu od sąsiadów zauważono, że rodzina zaginęła. Wiemy, że po tym strasznym odkryciu policja wszczęła śledztwo i szybko ustalono, iż po raz ostatni 35-latek widziany był z młodą hostessą Xianya. Szukając kobiety, ustalono, że hostessa pracująca w barze posługiwała się dowodem, który prawdziwa Xianya zgubiła dużo wcześniej, przebywając z wizytą w tym mieście. Ustalono, że zdjęcie na dowodzie, którym posługiwała się hostessa, było zdjęciem Lao i w taki sposób już 20 dni po odkryciu morderstwa udało się ustalić tożsamość hostessy, a także, że jej partnerem był Fa. Wydano za nimi list gończy. W nowym miejscu, pod nowym pseudonimem, Lao wróciła do pracy jako hostessa. Parze udawało się funkcjonować po cichu przeszło rok. Jednak pieniądze, które zarabiała Lao, nawet zasilane tymi z pierwszej zbrodni, nie starczyły na długo. Możliwe, że przyczyną było to, że dziewczyna ponoć lubiła wydawać pieniądze i żyć wygodnie. Kochankowie zastanawiali się, w jaki sposób pozyskać dodatkowe środki. Pojawił się pomysł, aby zaszantażować i okraść jedną z dziewczyn, z którą pracowała Lao, gdyż wydawało się jej, że dziewczyna ta może mieć całkiem sporo pieniędzy. Kobieta zaczęła działać i tak w październiku 1997 roku udało jej się wyśledzić, gdzie mieszka nieszczęsna dziewczyna. Niedługo później kochankowie śledzili ją do jej mieszkania i zaatakowali ją pewnej nocy, gdy do niego wchodziła. Fa kazał dziewczynie usiąść, związał ją i kazał oddać gotówkę. Przerażona ofiara powiedziała, że wszystkie pieniądze trzyma w banku. Para zabrała jej karty i uzyskała piny, po czym Fa zrobił coś dziwnego. Na błaganie dziewczyny o to, żeby jej nie zabijali, Fa obiecał, że nic jej się nie stanie, ale pod jednym warunkiem. Musi sprowadzić inną dziewczynę, najlepiej, żeby była lepiej sytuowana od niej. Dopiero jak to zrobi, wypłacą środki obydwu dziewczyn i wypuszczą je. Przyznacie, że jest to jedna z tych sytuacji, w których nie możemy wiedzieć, jak byśmy się zachowali. Za szansę uratowania własnego życia dziewczyna oddać miała na tacy czyjeś, bo przecież nie miała żadnej pewności, że faktycznie zostaną obydwie wypuszczone. Dziewczyna jednak zadzwoniła do swojej 29-letniej znajomej, która niedługo potem pojawiła się w jej mieszkaniu. Nowo przybyła także została zastraszona przez Fa i związana i także oddała im dostęp do swojego konta. Lao poszła wypłacić pieniądze. Kiedy potwierdziła, że ma środki, Fa zabił obydwie kobiety. Para znów uciekła do innej prefektury. W 1998 roku Lao sprowadziła kolejnego mężczyznę do mieszkania, w którym czekał już na nich Fa. Zastraszony mężczyzna oddał im wszystko, co miał, w tym kluczyki do auta, w którym, jak zapewniał, miał mieć dużo więcej pieniędzy. Para jednak nie była usatysfakcjonowana z ilości zdobytych środków. Kazała więc zadzwonić mężczyźnie do żony i kazać jej przywieźć tyle pieniędzy, ile da radę, zarówno z ich oszczędności, jak i pożyczyć, bo jest w kłopocie i spotka się z nią następnego dnia rano na przystanku autobusowym, wszystko jej wyjaśniając. Zamiast męża na kobietę czekała Lao, która zaprowadziła ją do mieszkania, gdzie kobieta oddała wszystkie pieniądze, po czym została zaatakowana przez Fa i związana. I później stało się coś dziwnego. Małżeństwo błagało o łaskę i została im ona udzielona. Fa zagroził, że jeśli zgłoszą sprawę na policję, to znajdzie ich i dokończy dzieła. Niemniej koniec końców wypuścił małżeństwo. Z zeznań ocalałych wiemy, że Lao także brała czynny udział w napadzie. Dzierżyła nóż i przytknęła go kobiecie do szyi, aby ta nie próbowała niczego dziwnego. Żona dodała, że para zdawała się czytać sobie w myślach podczas całego zajścia, bo niemal nie wymieniali ze sobą żadnego słowa. Wystarczył im kontakt wzrokowy. Troszkę może to sugerować, że oprócz tych zbrodni, o których wiemy, które były udziałem Lao i Fa, może było także więcej takich napaści i dlatego mieli duże doświadczenie w tym, co robili. Po tej konkretnej jednak zbrodni, w którym zaszantażowali, ale jednak wypuścili małżeństwo, fatalni kochankowie udali się do prefektury Hefei, gdzie w końcu Lao wróciła do pracy jako hostessa. Tym razem pod nazwiskiem Shen Lingchu. Pomimo uzyskania kolejnych środków z napadu, nie starczyły one na długo parze i w 1999 roku postanowili powtórzyć scenariusz z zaproszeniem majętnego klienta klubu do ich domu. Tym razem jednak postanowili przygotować dużą metalową klatkę, w której chcieli zamknąć ofiarę. Prócz tego kupili także dużą lodówkę. Zostało tylko wybrać ofiarę. I wybór padł na Ying Yang Hua. Lao zwabiła mężczyznę do mieszkania, w którym Fa zaatakował go z nożem i zmusił do wejścia do klatki. Następnie zaczęli negocjować, jednak tym razem ofiara nie poddała się tak łatwo. Yin zaczął dzwonić do partnerów biznesowych, aby uzyskać gotówkę. Jedni mu odmawiali, inni stawiali dodatkowe warunki. Wszystko to trwało bardzo, bardzo długo. Yin zaczął głośno poddawać w wątpliwość to, czy Fa będzie w ogóle zdolny go zabić. Rozjuszony Fa wyszedł z mieszkania. Spotkał stolarza, Lu Zongming, którego poprosił, aby poszedł z nim do domu pod pretekstem drobnej naprawy. Niczego nie spodziewający się mężczyzna poszedł z Fa, który następnie zabił go na oczach Yin, po czym podświartował ciało stolarza i schował do lodówki. Po takim pokazie uwięziony biznesmen nie miał już wątpliwości, do czego są zdolni jego porywacze, skoro zabili po prostu napotkanego przypadkowego mężczyznę tylko po to, aby pokazać mu, że są zdolni do takiego czynu, no to wiedział już, że zdolni są do tego, aby zabić jego, możliwe, że jego bliskich. Skontaktował się więc ze swoją żoną i kazał jej uszykować wszystkie pieniądze, jakie tylko może, gdyż ma kłopot. Powiedział, że po te pieniądze ktoś się pojawi. Fa jednak miał złe przeczucie. To wszystko trwało za długo i za dużo osób było w to zaangażowanych. Postanowił, że to on pójdzie do żony Yin po okup. Zanim jednak poszedł po te pieniądze, powiedział do Lao, że jeśli nie wróci do północy, to ma ona zabić Yin i uciekać. Niektóre źródła podają, że Yin został zabity przez Fa, zanim poszedł on odebrać okup i de facto nie można potwierdzić żadnej z tych wersji. Jest to słowo przeciwko słowu. Faktem jest jednak, że Yin stał się kolejną ofiarą kochanków. Fa udał się do żony Yin i tak jak przeczuwał, czekała tam na niego policja. Został postrzelony w udo i schwytany. Podczas przesłuchania nie chciał nic powiedzieć, kręcił w zeznaniach tak długo, aż dostał wiadomość od Lao. Niestety nie wiem, jaką drogą została mu ona przekazana. Jednak w wiadomości tej jego kochanka informowała go, że zrobiła tak, jak powiedział i uciekła. Ponoć wtedy lekko się uśmiechnął i zaczął bardziej współpracować z policją. W swoich zeznaniach podkreślał, że Lao nie było przy morderstwach i nie jest niczemu winna. Niewątpliwie jego działania dały czas dziewczynie, aby mogła uciec i wydaje się, że miały na celu złagodzenie jej kary, gdyby została złapana. Fa w efekcie został skazany na karę śmierci, która została wykonana 5 miesięcy po jej zasądzeniu. W wywiadzie, który udzielił przed śmiercią, powiedział, że tak naprawdę po takim wyroku najlepsze, co by mogło go spotkać, to szybkie wymierzenie kary. Powiedział, że wie, że to, co zrobił, jest złe, ale za grzech uważa tylko to, że zabił dziecko. Po zatrzymaniu Fa oczywiście szukano Lao, jednak wszystkie tropy zdawały się prowadzić donikąd. Rodzina wspomina, że tuż po tym, jak zaczęła się ukrywać, zadzwonił telefon. Kiedy podnieśli słuchawkę, nikt się nie odzywał po drugiej stronie, po czym dzwoniący rozłączył się. Rodzina jest przekonana, że była to Lao, że było to swoiste pożegnanie z rodziną. I tak minęło 20 lat. Nikt nie wiedział, gdzie jest Lao, ani czy jeszcze w ogóle żyje. Świat jednak szedł do przodu, a przede wszystkim technologia, która w końcu miała pomóc w znalezieniu uciekinierki. Chodzi dokładnie o rozpoznawanie twarzy. Większość z Was z pewnością wie, o czym mówię, ponieważ posiada taką funkcję w swoim telefonie. Technologia ta jest coraz bardziej rozwijana i stosowana jest w wielu krajach do wykrywania poszukiwanych osób. Na czym jednak ona polega? Komputer tworzy mapę naszej twarzy, analizując przeszło 80 wymiarów, takich jak odległość źrenic od siebie, głębokość oczodołów, odległość kącika oka od nosa i tym podobne. Kamery najczęściej w miejscach takich jak lotniska namierzają twarz i porównują dane z tymi, które znajdują się w bazie. W różnych krajach stosuje się tę technologię w różny sposób. Tak jak wspomniałam, na lotniskach stosowana jest właściwie w każdym większym kraju. W niektórych dużych miastach stosuje się także rozpoznawanie twarzy w centrach handlowych, na ruchliwych ulicach, czyli tam, gdzie jest po prostu bardzo dużo ludzi. Niektóre firmy stosują rozpoznawanie twarzy do identyfikacji swoich pracowników. W dobie koronawirusa technologię udoskonalono, aby potrafiła rozpoznawać twarz także w maseczce. Ponoć skuteczność tej technologii stosowanej w Chinach wynosi przeszło 99% bez maseczki i przeszło 98% z maseczką. Oczywiście to są dane osób, które technologię opracowywały. Faktem jest jednak, że w Chinach jest ona stosowana dość powszechnie. Monitoring w każdym centrum handlowym, metrze czy innym ruchliwym miejscu jest w nią wyposażony. Służy głównie ewentualnej identyfikacji przestępców. Jednak stosowana jest także na niektórych kampusach uniwersyteckich, gdzie studenci poprzez rozpoznawanie twarzy korzystają ze stołówki, z biblioteki czy dostają się na sale wykładowe. Jednak jest wiele osób, które jest przeciwko stosowaniu tej technologii. Można się zastanawiać, dlaczego. Ułatwia ona życie, pomaga zwiększyć bezpieczeństwo. No to dlaczego nie? Otóż problem polega na tym, że żaden kraj nie podaje jasnych informacji, w jaki sposób używa, gromadzi i wykorzystuje odczytywane profile. Brak przejrzystości powoduje, że pojawia się całkiem spora możliwość nadużyć. Dodatkowo bazy danych stanowią łup dla złodziei tożsamości. Uzyskując profil, mogą łatwo wykorzystać naszą tożsamość w celach przestępczych. Są to jak najbardziej uzasadnione zastrzeżenia. Dodatkowo, choć jak podałam wcześniej, statystyczne dane są piękne, to jednak nie dla każdego takie same. Technologie wykorzystywane w danym kraju bywają mniej skuteczne w rozpoznawaniu niektórych grup, w tym mniejszości etnicznych. I tak w Europie czy w USA skuteczność dla dzieci, osób starszych, ale także dla osób etnicznie pochodzących z Azji czy ciemnoskórych jest o wiele mniejsza. Spada do nawet niespełna 50%. Dlaczego? Przez delikatniejsze rysy twarzy i trudność w odczytywaniu danych na ciemniejszej czy pomarszczonej skórze. Pamiętajmy, że do rozpoznawania twarzy najczęściej wykorzystywany jest monitoring, a więc narzędzie, które nie ma zbyt dużej dokładności i ostrości, by prawidłowo ocenić miarę, gdy jest mniejszy kontrast lub punkty są mniej czytelne. Ponoć najmniejszą dokładność wykazuje to narzędzie w stosunku do czarnoskórych kobiet, ponieważ one mają nie dość, że właśnie ciemną skórę, no to jeszcze delikatne rysy twarzy. Bądźmy jednak szczerzy. Możemy się oburzać ile chcemy, ale sami karmimy tą technologię, korzystając z darmowych portali i aplikacji. Rozpoznawanie twarzy w telefonie, wstawienie zdjęć na social media czy korzystanie z takich udogodnień jak zakładanie konta online to nic innego jak oddawanie naszego wizerunku. Każdy kraj i każda firma ma prawo wykorzystać nasze zdjęcia, jeśli nie są one zastrzeżone jako prywatne, a i wtedy regulaminy niektórych darmowych portali uniemożliwiają całkowite zablokowanie dostępu do zdjęć, jeśli chce się z nich korzystać. Bo jeśli ktoś oddaje Ci swoją technologię za darmo, no to wiedz, że to nie ta technologia jest towarem, a Ty. Twoje dane, Twój wizerunek, dane statystyczne, które generujesz. Wykorzystując zdjęcia właśnie z takich źródeł, technologia rozpoznawania twarzy się uczy i doskonali. Właśnie między innymi uczenie tej technologii, jak rozpoznawać twarz w maseczce, odbywało się w taki sposób, że wykorzystywano zdjęcia z hashtagami właśnie maseczka, koronawirus i oczywiście można by opowiadać jeszcze o tym długo. Brzmi to wszystko strasznie i groźnie, ale no w mojej opinii nie możemy nic na to poradzić. Nasz świat się zmienia i nie ma sensu z tym walczyć, ale jednocześnie ważne jest, aby kontrolować to, co się da, no i walczyć o to, aby wykorzystywanie danych było przejrzyste i jasne. No i oczywiście czytajmy też regulaminy i bądźmy świadomi, na co tak de facto się zgadzamy, kiedy zapisujemy się do, tak jak wspomniałam, teoretycznie darmowych portali czy aplikacji. Ale wracając do naszej sprawy. Jak mówiłam wcześniej, w Chinach dość powszechnie jest wykorzystywane rozpoznawanie twarzy. 28 listopada 2019 roku przy pomocy właśnie tej technologii udało się rozpoznać w jednym z centrów handlowych Liaolongxi. Przeszło 20 lat po jej ucieczce, w końcu trafiła w ręce wymiaru sprawiedliwości. Co się działo przez te dwie dekady? Lao oczywiście ukrywała się. Przede wszystkim poddała się operacjom plastycznym, które zmieniły owal jej twarzy i wygładziły rysy. Powróciła także do pracy jako hostessa. Unikała podróżowania wszelkim transportem zbiorowym, nigdy nie wyjeżdżała. Z czasem jednak zaczęła spotykać się z mężczyznami, aż w końcu spotkała jednego, który się jej oświadczył, a ona te oświadczyny przyjęła. Przestała pracować w klubie, zaczęła malować obrazy, odnajdywać się w roli partnerki. Prowadziła przyjemne życie. Jej narzeczony niezwykle cenił sobie jej ciepło, życzliwość i delikatną kobiecą urodę. Dziwił się tylko, że pomimo licznych propozycji nigdy nie chciała z nim nigdzie wyjechać. I tak 28 listopada 2019 roku poprosił Lao, aby pomogła mu w sklepie zegarkami, który prowadził w jednym z centrów handlowych. Kobieta zgodziła się, nie przypuszczając, że w ten sposób żegna się z wolnością. W centrum tym korzystano oczywiście z techniki rozpoznawania twarzy. I pomimo operacji plastycznych rozpoznano Lao z dokładnością 97,33%. Po pojawieniu się komunikatu z systemu o tak wysokiej zgodności z profilem poszukiwanej osoby, policjanci udali się do sklepu i poprosili, aby Lao poszła z nimi na posterunek. Po zatrzymaniu kobieta udawała zdziwienie. Powiedziała, że w ogóle nie wie, co to za technologia, że ona musi się mylić, bo ona nie zna żadnej Liaolongxi. Policja jednak pobrała próbkę DNA od zatrzymanej i to jednoznacznie potwierdziło, że kobieta, którą mają przed sobą, to poszukiwana od 20 lat Liaolongxi. Skonfrontowana z tymi dowodami, Lao zaczęła składać zeznania. W swojej opowieści była ofiarą, młodą i naiwną dziewczyną, która zanim się zorientowała, była zniewolona przez Fa. Nie odeszła, bo bała się, że mężczyzna zrobi krzywdę jej rodzinie. Opowiadała, że była bita, podduszana, zmuszana do pracy jako hostessa i karana, jeśli Fa sądził, że za bardzo flirtowała z którymś z klientów. Ponadto została zmuszona dwukrotnie do poddania się aborcji. Twierdzi, że nie wiedziała o planach Fa, kiedy popełniali pierwsze morderstwo. Zna, że w tamtym czasie udało się jej uwolnić od Fa i tak naprawdę z ich pierwszą ofiarą zaczęła nawiązywać relacje, mieli po prostu romans. I kiedy Fa dowiedział się o tym związku, zaczaił się na nich w domu kobiety i zabił mężczyznę. Po tym zdarzeniu Lao nie widziała możliwości ucieczki. Podkreślała, że nie było jej przy morderstwach, a o części ponoć dowiedziała się później, bo zakładała, że Fa pozwolił ofierze uciec. I takie są zeznania Lao, które składała zarówno na policji, jak i przed sądem płacząc. Powiedziała, że po złapaniu zrozumiała, że przez cały ten czas, kiedy się ukrywała, nie żyła naprawdę, że nie spała spokojnie ani jednej nocy, cały czas oglądając się za ramię. Przeprosiła rodziny ofiar i zarzekła się, że wypłaci im odszkodowania. W jednym źródle znalazłam dość dziwną informację, że ponoć w celu zebrania środków na to odszkodowania, które Lao obiecała rodzinom poszkodowanych, założyła ona zbiórkę internetową, co wywołało oczywiście wielkie poruszenie. Wszyscy byli zbulwersowani. Dlaczego ktokolwiek miałby płacić de facto za nią odszkodowanie za to, co zrobiła? Jak nie trudno się domyśleć, społeczeństwo nie do końca wierzyło Lao. W końcu przeżyła 20 lat jako wolna kobieta. Na licznych zdjęciach jest zadowolona, roześmiana, więc ciężko uwierzyć, że przez te 20 lat ukrywania się była zastraszona, nie potrafiła w pełni cieszyć się życiem. Uważano, że ułożyła sobie spokojne, wygodne życie, oddała się sztuce i tak de facto zrobiła wszystko to, czego 7 ofiar jej zbrodni nie będzie już nigdy mogło zrobić. A powodem tego wszystkiego była po prostu chciwość. Rodzina Lao nie opuściła jej jednak nawet w tej sytuacji. Zaoferowali, że to oni zdobędą pieniądze na odszkodowania. O odszkodowanie zgłosiła się tylko jedna rodzina. Była to dokładnie wdowa po stolarzu, czyli po tej zupełnie przypadkowej ofierze, która została zabita tylko dlatego, żeby pokazać więzionej, szantażowanej osobie, że Fa jest zdolny do tego, żeby zabić. Wdowa po stolarzu zeznawała, że to odszkodowanie chce przeznaczyć na pomoc swoim dzieciom, ponieważ po tym, kiedy tak tragiczną śmiercią zmarł ich ojciec, drastycznie pogorszyły się warunki ekonomiczne rodziny, co spowodowało, że dzieci nie mogły tak naprawdę w pełni wykorzystać swojego potencjału. Dodatkowo oczywiście ciążyło na nich straszna świadomość, co spotkało ich ojca. Rodzina Lao twierdzi, że tak naprawdę została ona całkowicie zmanipulowana przez Fa. Jak wspomina jej brat, całkowicie wierzą w to, co kobieta zeznała. Podkreślają, że znają Lao, że jest łagodna, pomocna i w życiu nie dopuściłaby się takich czynów, gdyby nie wdała się w relacje z przestępcą. Mimo tych zapewnień rodziny i mimo wszystkich zeznań Lao, we wrześniu 2021 roku sąd skazał ją na karę śmierci. Kobieta odwołała się od wyroku i tak naprawdę obrońca ma możliwość oparcia się na tym, że nie ma twardych dowodów, które pokazałyby, że Lao brała czynny udział w morderstwach i że faktycznie nie była zmuszana do wabienia ofiar i właściwie nie była jedną z ofiar Fa. Media nie zakładają jednak, aby udało się przekonać kogokolwiek, że Lao była kompletnie niewinną ofiarą. I tu oczywiście możemy się zastanawiać, bo faktycznie, czy możliwe jest, że pod wpływem drugiej osoby nasza cała osobowość, w tym jej ten pień, ta główna struktura, może ulec aż takiej zmianie? Jest to fenomen, który fascynuje psychologów od zawsze. Historia pełna jest tak zwanych diad przestępczych, które przejawiają zadziwiającą dynamikę. Tutaj oczywiście nazywa się Bonnie i Clyde, ale też Fred i Rose West, czy Paul, Bernardo i Carla Homolka. Każda z tych par wydaje się, że oddziaływa na siebie w prawdziwie tragiczny sposób i w wielu przypadkach wydaje też się, że gdyby te dwie osoby się nie spotkały, nie posunęłyby się do tak straszliwych czynów. Łatwo jest przyjąć, że opowieść Lao jest prawdziwa, że starszy od niej o 10 lat mężczyzna wykorzystał jej naiwność i powoli wplątywał ją w tryb życia, którego sama by nie chciała. I myślę, że jest w tym wiele prawdy, że gdyby Lao nie spotkała na tym weselu Fa, to pewnie prowadziłaby całkowicie spokojne, w cudzysłowie normalne życie. Fa bez Lao pewnie miałby zatargi z prawem, pewnie trafiłby znów za kratki, może straciłby życie w jakichś tych swoich szemranych interesach. Ale czy stałby się mordercą? Na jednej stronie znalazłam dość ciekawą analizę, której celem było wypunktowanie, dlaczego scenariusz Lao jest mało przekonywujący. Po pierwsze, zauważono, że Fa przed poznaniem Lao nigdy nie angażował się w tak brutalne przestępstwa. Raczej odnajdywał się w szantażach, kradzieżach, bójkach. Jest to jednak inny kaliber przestępstwa niż morderstwo. Podniesiono, że możliwe, że chęć zdobycia środków na życie na odpowiednim poziomie dla Lao zmotywowała go do podjęcia takich, a nie innych kroków. Nie można pominąć płytkiej, ale bardzo prawdopodobnej chęci utrzymania wizerunku niegrzecznego chłopca, groźnego przestępcy i pokazania się jako twardziel, który nie zna granic i zdolny jest do wszystkiego, a przede wszystkim jako ktoś, kto potrafi posiadać nieograniczoną ilość gotówki. Zauważono także, że małżeństwo, które oszczędził Fa, było z nim sam na sam w końcowej fazie porwania. Podczas pozostałych w pomieszczeniu była Lao. I powiem szczerze, że nie wiem skąd ta wersja wydarzeń, bo w większości źródeł znalazłam, że Fa, no ale także Lao, zeznawali, że kobiety nie było przy żadnym morderstwie. Jeśli jednak faktycznie są jakieś dowody na to, że Lao była przy morderstwach, natomiast nie było jej w mieszkaniu z małżeństwem i Fa, i wtedy on właśnie zdecydował się na oszczędzenie pary, no to można by tutaj faktycznie przyjąć, że to Lao była tą siłą, która z jakiegoś powodu skłaniała Fa do morderstwa. Po trzecie podniesiono, że jeśli przyjąć, że Lao faktycznie była ofiarą przetrzymywaną siłą przez kilka lat przez mordercę, to zadziwiającym jest, że tak szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości i ułożyła sobie bardzo przyjemne życie i że udało jej się ukrywać przez 20 lat przed wymiarem sprawiedliwości. Na koniec porównano reakcję na zatrzymanie obydwu kochanków. Podczas gdy Fa walczył o Lao, ona od razu postawiła postawiła się jako największa ofiara wszystkich tych tragedii, a jej przeprosiny dla rodzin były niewystarczające i nieszczere. No oczywiście z drugiej strony Fa został zatrzymany, kiedy no, jeszcze ten romans był taki gorący, oni byli cały czas razem. Natomiast Lao została zatrzymana po 20 latach, gdzie myślę, że przez ten czas ułożyła sobie w głowie, w jaki sposób będzie mówić o tym, co się wydarzyło, obojętnie czy to jest prawda, czy to jest jakiś scenariusz, który ukuła w przypadku, gdyby została zatrzymana. Także tu mówimy też troszeczkę o innej energii. No i są to czyjeś wnioski, to co wcześniej wymieniłam, to jest to czyjaś analiza tego, co się wydarzyło. Ja osobiście uważam, że tutaj doszło do tego dziwnego sprzężenia pomiędzy dwójką osób, która w efekcie wydobyła z siebie to, co w nich było najgorsze. Wierzę, że Lao mogła trochę zachłysnąć się tym innym sposobem życia, trochę niebezpieczeństwem, ale też takim swobodnym dostępem do gotówki, jakby tak mimochodem, bez ciężkiej pracy, oszczędzania, obracania każdej wydanej waluty kilkukrotnie przed wypuszczeniem z ręki, czyli życiem zupełnie innym niż to, które znała ze swojego domu. Nie zapominajmy, że Lao tak naprawdę chciała się kształcić, wiemy też, że chciała założyć swoją własną firmę, więc mimo, że wychodziło jej bycie nauczycielem, to możliwe, że kompletnie się w tym nie odnajdywała i tutaj mogła dostrzegać Fa taką możliwość na spełnienie jednak tych swoich marzeń o innym życiu, o w cudzysłowie lepszym życiu, z tej wyższej półki niż to, które od dziecka znała. Fa zaś był zachwycony młodą, wpatrzoną w niego dziewczyną, tak inną od tego, co znał. Fa, jak mówiłam, dorastał raczej naprawdę skromnym środowisku. Niektóre źródła podają, że była tam naprawdę no bardzo duża bieda, bardzo duża nędza wręcz, że te osiedle to były takie no slumsy na dobrą sprawę. Natomiast tutaj miał przed sobą no taką piękną dziewczynę, niewinną by się wydawało, jakby z lepszych sfer w cudzysłowie i mogła być taką jakby porcelanową lalką, której nigdy dotąd nie miał szansy nawet dotknąć, a tu ona mogła być jego. I być może dlatego chciał jej dać wszystko, bo nie mógł pozwolić, by zniknęła z jego życia, obojętnie jaką cenę musiałby za to zapłacić. Możemy tak gdybać jeszcze bardzo, bardzo długo, a i tak nie będziemy wiedzieć na pewno, co za łańcuch przyczynowo-skutkowy tutaj zadziałał. Pewne jest, że cenę za jego powstanie poniosło 7 osób, które absolutnie nie zasłużyły na śmierć. Młody ojciec i mąż. Młoda żona i matka, 3-letnia dziewczynka mająca dosłownie całe życie przed sobą, 2 młode kobiety, mąż i ojciec 3 dzieci i prezes firmy, który zginął w klatce. Mam nadzieję, że ta sprawa skłoni Was do refleksji na temat tego, w jaki sposób mogą oddziaływać na siebie ludzie, także na temat nowych technologii, ich korzyści, ale i zagrożeń, które niosą. Przyznam szczerze, że mnie ta sprawa zaciekawiła z jednej strony, jak mocno już jest posunięta ta technologia rozpoznawania twarzy, że faktycznie dzięki niej udaje się kogoś schwytać, ale z drugiej strony bardzo poruszyła, bo mamy tutaj sytuację, w której kompletnie bezsensownie traci życie bardzo dużo osób i te zbrodnie są takie naprawdę zimne, bardzo takie mechaniczne. Zatrzymuję cię, biorę ci pieniądze, zabijam cię. Oczywiście no tutaj ten opis jest jaki jest, mało wiemy o tych ofiarach, natomiast faktycznie wydaje się, że tutaj te morderstwa były takie szczególnie płytkie i to tak bardzo porusza, bo tak jak wspomniałam, tutaj mamy do czynienia z wieloma młodymi osobami, w tym oczywiście dziecko, śmierć dziecka zawsze porusza w wyjątkowy sposób, te śmierci są kompletnie niepotrzebne, powodowane są czymś tak płytkim, przyziemnym jak chęć wzbogacenia się. Na koniec dodam jeszcze, że źródła dotyczące tej sprawy różnią się w wielu przypadkach. Sprzeczne są co do dokładnych dat, szczegółów, nawet kolejności zdarzeń. I tak jak wspomniałam, niestety niewiele mogłam znaleźć o ofiarach. Starałam się jak zawsze podać tylko te dane, które udało mi się w jakiś tam sposób potwierdzić w kilku źródłach. Te, które wydawały mi się najbardziej prawdopodobne. No i zauważyć, jeżeli to było tylko jakieś informacje z jednego źródła albo taka dość zastanawiająca, czy faktycznie tak to dokładnie wyglądało, czy to jest tylko jakaś część danych, ale faktycznie w tej sprawie jest taki lekki chaos informacyjny, ale uznałam ją za bardzo interesującą i taką, którą chciałabym się zdecydowanie z Wami podzielić. Oczywiście, jeżeli uda mi się znaleźć jakieś informacje na temat tego, czy sąd przyjął odwołanie Lao, ewentualnie czy podtrzymał wyrok, czy może ten wyrok uległ zmianie, no to dam Wam znać, czy w poście na social media, czy w jakimś odcinku o tym wspomnę. Będę zdecydowanie śledzić, co tam się dalej wydarzyło. Tak jak wspomniałam, ten odcinek jest zdecydowanie inny niż zazwyczaj. Nie ma tej naszej poodcinkowej analizy tego odcinka, nie ma tej naszej rozmowy, która wydaje się jest taka bardzo znamienna dla tego podcastu, także czegoś mi tutaj zdecydowanie brakuje, nie wiem jak Wam, myślę, że też. Ja jeszcze chciałam na samym końcu podziękować nowej patronce, Barbarze. Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie i za wsparcie wszystkich naszych patronów, którzy szczególnie w tym takim trudniejszym dla nas czasie dają nam dużego kopa do tego, żeby dalej działać, bo po prostu dajecie nam taką informację, że wierzycie, że to, co robimy, ma sens i że warto brać w tym udział i wspierać ten nasz projekt. Także to dla nas zawsze bardzo, bardzo dużo znaczy. A wszystkim naszym słuchaczom oczywiście bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku, gdzie już z pewnością będziemy w dwójkę. Życzę Wam smacznej kawy i do usłyszenia.